Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас катехеза. Я Іваницький Сергій. Вітаю отця Міхала Бринкевича. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Продовжуємо вивчати події, передумови, головні документи, які були прийняті в часі 1962-65 років під час Другого Ватиканського собору. І нас, якби, ставить до відома цієї неймовірної події, можливо, однієї з ключових в 20 столітті, отець Міхал Бринкевич. На минулому тижні говорили про те, як Біблія читалася протягом історії церкви, які реорганізації вів Другий Ватиканський собор. А зараз уже будемо вивчати документи Другого Ватиканського собору. Отже, які сьогодні?
Ну, сьогодні так німножко загально представимо те документи, які були представлені і сформульовані, і оголошені конституції, декларації Собору Ватиканського ІІ. Постараємося їх хронологічно показати так, як вони були провозглашені. Але ще хотів повернутися немножко таких загальних висновків, о которых ми не успіли ще говорити перед тим, як говорили о так званих приготовляючих, попереджуючих Ватиканом Секундум двіжені біблійного, літургічного і екуменічного. Перша річ, яку треба сказати, що Собор Ватиканський, о чому ми вже немножко, але я хочу, щоб ми говорили, хочу підчеркнути, що Собор Ватиканський II не був событием в церкві таким, котрий взявся так з нагла. Він був приготовлений. Приготовлений був 50, навіть цілий початок 20-го століття. То були різного різне рішення пап римських, але також і двіжені в церкві, котре як диби показували то, що Собор Ватиканський II є дуже, дуже потрібний, що вони як диби приготовлювали до тих событий. Ніхто не знав, аби тому, що буде то собор. Niektórzy domali, że to będzie jakiś rewolucyjny papa, który swoimi rozwiązaniami będzie prowadzić pewne zmiany w cerkwi. I kiedy my tak na przykład spojrzymy na Pia XII i na jego liturgiczne pewne reformy, można byłoby podumać, że Pio XII mógłby być takim papoju rewolucjonistą. Ale w mądrości cerkwi, mądrości Boga, który dzieje w cerkwi poprzez Świętego Ducha, Jan 23 zrozumiał, że żeby te zmiany były głębokie, trzeba byłoby jednak sklikać wszystkich episkopów świtu, żeby w sposób taki globalny, pełny, spoglądnuty i wczynity pewną refleksję na temat cerkwi. Tak, że jest to, jak to mówiąca, najbliższy rewolucyjny sabor wszystkich czasów. Tomu, że sabory, które były raniejsze, przed Soborem Watykańskim II, były tylko sobory, które odpowiadały na pewne fragmenty, pewne elementy cerkwi. I było odpowiedzią najczęściej na różnego typu herezji, które w cerkwi pojawiali się. I Sobor Watykański II był tym, który prezostny sposób duszpasterski zrewolucjonizował wnętrzną odwidnowu całej cerkwi. Był pierwszym, najbliższym szerokim z pohľadom, reflexiu na cerkvu i to, čo cerkva je zdibná skazať o samej sobí. Čiže to bol taký spohľad na cerkvu. Na cerkvu vsich časiv. Když jsme tak posmotrili na, na dokumenty Soboru Vatikánského II, my bačíme, že ono postojno, jak kdyby vás pamínajúc i opírajúc sa na dokumentách, ktoré byly ranejšie, ktoré byly nie do kínca vprovádžené. Dokumenty, ktoré pokazovali pevnú dísnosť cerkvi, dísnosť mističnú, ktorá miała svoje miejsce v dokumentách popredžujúčich ten Sobor Vatikánsky II. Je taká interesná knižka, ktorá nazýva sa Breviarum Fidei, ktorá označajú vypis z samých hlavných dokumentov cerkvi od počátku istnovania cerkvi, od momentu, kedy tie dokumenty boli zapisované, ktoré pokazujú, jak súčasné dokumenty, súčasné encykliky pap rímskych duže silno opierajú sa na dziełach napríklad pierwszych wieków chrześcijaństwa, na dziełach odców cerkwi. Także to jest pierwsza refleksja, że Sobór Watykański II był najbliższy globalny, najbliższy szerokim sposobem spoglądania i opisania historii cerkwi i stanu cerkwi, jaki był w 60-tych rokach XX stulecia. Tak globalnego spoglądania na cerkwę nikoli nie było w procesach historii całej cerkwi, to mu ten Sobór Watykański jest taki rewolucyjny. Takoż w tym Soborie Watykańskim II pojawili się pewne elementy, które były aktualne w początkach chrześcijańska. Na przykład taki element jak kolegialność, to znaczy Watykanum Secundum stwierdził, jak ważliwy jest też nie tylko autorytet papy rzymskiego, ale także autorytet zebrania episkopów. Do tej pory my przede wszystkim zustrzyczali z tym takim nieomylności papy rzymskiego i o tym, że papa rzymski był tym, który odpowiadał na wszelkie problemy. A teraz Sobór Watykański II pokazał, jak potrzebna jest spilna refleksja episkopów i zebranie episkopów. Pojawiły się takie też pewne argumenty, które pokazały, że to kolegialność cerkwi jest dużo ważliwa. Że dużo ważliwe jest takoż tak zwany instytucja synodu. Synodu, której ranisze, jeszcze raz, były synod to jest zebrania jak gdyby episkopów, ale nie całej cerkwi, tylko pewnej czastyny. Na przykład może być synod, który ogranicza się tylko do jakiejś tam dzierżawy, jednej dzierżawy, ale może być też synod na przykład europejski. Mogą być też synody, które poświadczone bywają pewnym problemem cerkwi. I ta instytucja synodu na nowo została wprowadzona. Sobór Watykański II jak gdyby powiernął się do tych pierwszych wieków chrześcijaństwa, gdzie kolegialność, czyli spilne rzeszenia zebrania episkopów, które razem pochylają się i dyskutują na tematy cerkwi i ryszają pewne problemy, na nowo powiernuła się i w cerkwi pojawiła się instytucja postojnego synodu. To znaczy, że synody są przygotowywane i zwoływane w sposób taki regularny. Tego raniejsze nie było, a to miało miejsce w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Następna rzecz, która pojawiła się w Soborze Watykańskim II też z czasów pierwszych wieków chrześcijaństwa, jest to tak zwany diakonat stały, to znaczy przyjęcia pewnej posługi w cerkwi, która nie jest świadczeństwem, ale spełniała dużo ważliwą rolę do pomogi dla świadczeników. Diakonat stały, w którym abyczno wchodzą w ten diakonat ludzie żenatie, czyli jest to taka też pewna odpowiedź na na celibat, o którym my сегодня говорили. I diakonat stały jest to możliwość służenia w cerkwi, budući jednocześnie głową семьи i mający inne dżerela przeżywania i zarobotki. Diakonat stały też jest możliwość zjednania życia świeckiego z życiem cerkownym. Dana osoba na przykład cały dzień pracuje, zajmuje się jakimiś sprawami, a w czasie, kiedy jest dla niej winny, kiedy ona może poświęcić, wypełniają formy cerkowne, prowadzić różnego rodzaju molebnie, może także prowadzić te niektóre taństwa, na przykład taństwo chrzczenia, taństwo ślubu, może także prowadzić te pochorony. Wszystko dało możliwość powiernuty się do pewnego charyzmatu, który miał miejsce w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, który w średniowiekowie, można powiedzieć, zniszczono na drugi plan. Jeśli my mieli do czynienia z diakonami, to były to tylko diakony jako przechodni świadczenia przed świadczeniami świadczeństwa, jako pewien element formacji, przygotowania, wypróbowania, można tak powiedzieć. A pamiętajmy i wspominajmy na przykład Światowo Laurencja, diakona, który niedawno my świadkowali, Światowo też diakona Stefana, który był jednym z pierwszych uczeników. Tych diakoni, które wybrali apostoły, to muszą, oni nie mogli zajmować się pewnymi sprawami, które są na granicy życia świeckiego i życia cerkownego. I tutaj diakon miał swoje zadanie, na przykład zajmować się materialnymi dziełami, utrzymaniem cerkwi, zabieraniem groszy i charytatywną działalnością. Był tak zwanym tym, który służył przy stoli, ale stoli z jednej strony cerkownemu i tomu diakon na przykład ma swoje miejsce w obrębie liturgii, kiedy jest tym, który służy świeczniku i pomaga, żeby liturgia była jeszcze bliż pełna. I z drugiej strony ma je też za zadaczu organizować życia materialne cerkwi. To znaczy sobiera tych ocztów, rozdzielać te koszty i utrzymywać cerkwę. Także diakon na przykład w współczesnym czasie byłby dobrym na przykład administratorem, tym, który ma zadaczu administrowania cerkwią. I ta instytucja, diakon została wprowadzona przez Stół Watykański II, chociaż na przykład na Ukrainie jeszcze nie ma tej wprowadzonej w sposób praktyczny tej możliwości, żeby stać się diakonem stałym. W innych stronach, znaczy nawet w Polsce nie ma, zaczynają się dopiero pewne prace nad tym, żeby była taka możliwość prowadzenia stałego diakonatu. Jeszcze raz powtarzam, są to zazwyczaj diakonami stałymi, stają się ludzi, którzy bardzo roki w urze żyją w podróży, w tym taką swoją mówicy, już zryłym, 40, 50 roków na przykład, mogą poświęcić czas swojego życia, ale one już troszeczkę bliż zwilne z rodzinnych obowiązków, może czasem swojego życia poświęcić służenie cerkwi, takiemu praktycznemu służeniu cerkwi. Duże ciekawa możliwość i także odpowiadająca na pewne takie może poklikania wnętrzne bachacioch człowieków, który z różnych przyczyn weszli w siemiejne życia, a jednak gdzieś tam w głębinie duszy jeszcze czuli to poklikanie do takiego bliż głębokiego poświęcenia sobie i wydania sobie służeniu cerkwi. Także na to odpowiadaje ta instytucja, jeszcze raz powtarzam, instytucja, która była wprowadzona w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Szczęście było wprowadzone jako pewne odnowienie tego, co pojawiło się w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, na przykład tak zwana koncelebra. Ja pamiętam, że do Soboru Watykańskiego II można było służyć służbę Bożą tylko oddzielno. Każdy świeczennik służył służbę, ale indywidualno. Nie można było służyć tej służby w koncelebry. No, na przykład dla nas koncelebra siechonia jest czymś tak normalnym i zwyczajnym, że nikt nie zadumowajca nad tym, jak ta forma służenia, służenia służby, współsłużenia służby raniejsze mogła być nieprzyjęta. Ja sam pamiętam moje pierwsze takie wrażenia, kiedy ja był ministrantą, to było jakby nie było 50 roków temu nazad, i ja pamiętam służbę świecieniki, w której każdy z nich chodził indywidualno odprawlaty. Ja pamiętam, jak służył jednorazowo dla trzech świecieniki, w której każdy z nich indywidualno odprawiał służbę. Na szczęście ja, jako, bo był jedynym ministrantą w tym czasie, na szczęście te świecieniki rozpoczynają służbę z pewną różnicą czasową. Jak ja rozpoczynałem najpierw służyć służbę prygławnym w Iftarii, potem przyszedł następny świecienik, mógł przyjść i służyć drugomu świecienikom i trzeciemu świecienikom, bo w tym czasie było też skazane, że świecienik nie może sam odprawiać, должен mieć zawsze kogoś, kto będzie wypowiadać na przykład na prowadzić ten dialog między ludem Bożym a świecienikiem, bo trzeba pamiętać, że służba Boża jest też jest pewien obowiązek tak zwanego współsłużenia razem z ludem Bożym. I ja byłem takim przedstawnikiem ludu Bożego dla trzech świecieników. Jednorazowo służył trzem świecienikom w trzech oddzielnych służbach, trzech oddzielnych liturgiach, gdzie powtarzał za każdym razem te same odpowiedzi, służył, co tam podawał, wszystkie potrzebne tam paramenty, które, bo w tamtych czasach taka była akurat forma służenia przyjęta. I Sobór Watykański II powinął się do tradycji, która była w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, gdzie można było współsłużyć w służbie. Był jeden główny służyciel, ale razem z nim mogło być tam dwóch, trzech, czterech praktycznie nieograniczonych число świecieników, w którym mogli współsłużyć. Jest to też nie jest to nowa praktyka, ale jest to rzecz, która była w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Następna rzecz to jest też, która pojawiła się, możliwość światowo przyczastia pod dwoma widami. Pod widom chleba i wina, czyli przyjęcia ciała i krwi Jezusa Chrystusa. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa była to praktyka normalna, zwyczajna, że to zawsze światowe przyczastie było pod dwoma widami. Potem, kiedy chrześcijaństwo rozprostrzeniło się, ze względów najczęściej technicznych, to przyczastie było ograniczone tylko do jednego wida, co przyjmowane było przyczastie pod widom chleba. Ze względów praktycznych, bo trudno było zdziałać tę dystrybucję w służbach, gdzie było bardzo uczestniczących. Trzeba pamiętać, że ta forma przyczastia pojawiła się w momencie, kiedy cerkwa stała cerkwą masową, kiedy bardzo było wierujących. To było posle dekretu Konstantyna Wielkiego, który wprowadził swobodę chrześcijaństwa. I pojawiła się możliwość na nowo powinąć się do przyjęcia przyczastia pod dwoma widami. W sposób troszeczkę ograniczony, to może techniczne trudności nadal ostali, to muszą mają do czynienia dużo często z masową liturgią, której jest trudno dystrybuować pod dwoma widami. U nas na Ukrainie jest to bardziej powszechne, my się zwyczajamy z takiej prostej przyczyny, że Ukraina jest stroną, w której koegzystują razem, rozwijają się i istnieją różne obrady. Na przykład w prawosławnym obradzie nawet nie ma możliwości podumać, że to mogło być przyczastie tylko pod jednym widom. Nikoli takiej możliwości w prawosławnej cerkwi nie było. Zawsze było pod dwoma widami, czyli ciała i krowi. Конечно, поменялась немножко форма принятия, але православие николи не переменило того способа принимания святого причастия. И люди, которые очень часто встречаются с той формой переживания литургии и принятия святого причастия в православной церкви, тоже удивляются, чему католической церкви цело не может быть, правда? Тем более, что очень часто, когда мы слушаем молитв и слушаем также Евангелии, видим, что то причастие, о том причастие говорится, а не реализуется, и все задумывают себе вопрос, чему не реализуется. Поэтому для церкви тутай на Украине есть чем-то природным, что то причастие по двумя видами часами встречаем, хотя не во всех епархиях. Так что то są te momenty, które jak gdyby były na nowo wprowadzone w praktyku przeżywania liturgii Pisma Soboru Watykańskiego II. Sobór Watykański II także wprowadził pewne peremeny, które były do tej pory niezustryczane. Na przykład element tak zwanej swobody religijnej, religijnej wolności, że każda religia ma prawo do wyrażania swojego kultu w sposób publiczny. Do tej pory taką możliwość swobody religijnego wyrażania swoich religijnych wyczuciów miała tylko religia katolicka, ale religia katolicka teraz przyzna, że takież inne wieroispowiedania mogą wyrażać siebie w sposób publiczny. Także po raz pierwszy w Soborze Watykańskim II pojawiło się także pokazanie pewnych pozytywnych elementów innych religii, także i niechrystiańskich. Jest to taka próba właśnie typiczna, próba ekumeniczna, która ma zadanie pokazania, że w każdej z religii można znaleźć pozytywne elementy, które są spójne dla religii. Ten spogląd także dopomagał dużo silno w tym, żeby baczyć chrześcijaństwo jako dziejność, która stara się spoglądać na весь świat i na religijny świat w sposób taki odkryty, szukający wspólnego przeżywania zostycie z Bogiem. To są takie wszystkie elementy, które pokazują, że Sobór Watykański II jest tylko pewnym wyrażeniem pewnych tendencji, które narodzili na początku XX stulecia, jako pewna nieobchodzimość tego, żeby cerkwa mogła w sposób pozytywny, wytpowisty na pewne dwiżenia, pewne procesy, które zachodzą w suspilstwie i w współczesnej cywilizacji, żeby ta cerkwa była takoż cerkwą, która rozumie ludynu, jej peremeny i rozumie to, że ta ludyna potrzebuje trochę drugiego sposobu przeżywania swojego kontaktu z Bogiem. I że ten sposób jest może nie tyle dostosowany do współczesnych czasów, ile jak gdyby biorę pod uwagę, że w tym przeżywaniu religii trzeba brać pod uwagę także przemiany w mentalitecie ludzi i sposobie przeżywania wiry. Tak, że mamy tutaj pewną sabycie, które było nieograniczone tylko do tych trzech roków od 1962 do 1965, ale że to przygotowania i ten proces, który zakończył się Soboru Watykańskim, albo można skazać, był opisany w Soborze Watykańskim II, rozpoczął się dużo, dużo raniejsze. Mamy 16 dokumentów w Watykanum Secundum. Będziemy starać się te dokumenty przedstawiać w sposób chronologiczny. Od tych dokumentów, które pojawiły się na samym początku. I potem te dokumenty były w sposób ociekawiony przedstawione. Pierwszym dokumentem, котрий, як говорять отці церкви, ці, котрі спосіб особливий описують Собор Ватиканський II, є документ о літургії, починаючися від слів «Sacrosanctum Concilium», чили «Святий Собор», так можна було перевести це на українську мову. Є то Конституція, чили документ рангою найбільш важливий. Був він ухвалений на початку, вже в 63-му році. Пам'ятаємо, що Собор Ватиканський II розпочався в 62-му році. Неспевно рік після оголошення Собору Ватиканського II був оголошений перший документ Собору о літургії, посвячений літургії. Був він виданий 4 грудня 1963 року. Був, так говорять всі коментарі, найбільш добре приготовлений і документ. Треба пам'ятати, що на приготовлення цього документу також дуже сильно впливало так зване то, о чому ми говорили, рух літургійний і рух біблійний. Ten документ, наприклад, показує дуже важливе місце Божого Слова в время літургії. До тої пори літургія Словом Божим займалася в спосіб такий ограничений. Слово Боже мало своє місце, були теж читані в часі кожної літургії Євангеліє, але зараз треба пам'ятати також, що те Євангеліє були читане латинською мовою. Була потрібна проповідь священника, котрий як би об'ясняв то все, що в время літургії було проголошене. Також Слово Боже в спосіб ясний, конкретний також відповідало і коментувало літургічні періоди в історії церкви. Треба пам'ятати, що маємо різні свята і кожне свято має своє джерело в біблійному об'явленні. Біблійне об'явлення є теж джерелом літургії. І треба було б, щоб на ново повернулося Слово Боже і такий спосіб, щоб люди могли розуміти, що літургія не взялась дето з неба, з повітря, але було тільки певною реалізацією об'явлення Божого, котре мало місце в священному писанні. Зрештом, ми бачимо, якщо так споглядаємо на священне писання, що був то, як диби, імператив, котрий, як диби, представляв Бог. Пам'ятаємо з Вєткого Завєту, то історичне событие, історія спасіння, котрим було вихід з єгипетського плена, було то освободження, котре ми називаємо Пасхою, котре сталося також, як диби, заповіддю того, що Ісус Христос вчинив в часі своєго звершення своєї місії здесь на землі, коли видав своє тіло на жертву на Христі, щоб власне в тій жертві на Христі показати також Пасху, чи перехід. Перехід одної дійсності, дійсності рабства, смерті, до дійсності свободи і воскресіння. То, що пройшло, і те, що було описане в Євангеліях, знайшло свою реалізацію і почало виражатися також в літургійних конкретних событиях. Зрештом, коли ми так споглядаємо на священне писання, бачимо, що цей елемент відповіді людини на конкретне діяння Бога є одним з, як диби, главних причин культу. Культ як певна зорганізована форма честі, яку ми віддаємо Богу, зазвичай є відповіддю на певне событие, яке Бог з народом вибраним, в тому випадку віруючим народом, вчинив. I tak jak na przykład było w pierwszych wiekach, znaczy w historii spasienia, element czudesnowej wtruczania Boga, który oswobodził wybrany naród z egipskiego plena, to po tym zrealizowało się w kulcie. I ten kult był zapoczątkowany Bogom, bo on skazał, że wy od tego momentu, od tego sabicia, jakim jest wasze wyzwolenia Bogom z egipskiego plena, będziecie powtarzywać w świecie, w prazniku. Prazniku, który będzie miał miejsce zawsze 14 miesiąca Nisan, 14 dnia miesiąca Nisan. Prazniku, który będzie jak gdyby powtarzywać pewne symbole, znaki, żesty, które będą dopomagać wam przeżywać cudowność paschalną, jaką Bóg zachotił zrealizować z konkretnymi ludźmi, z konkretnym narodem. I o tym także trzeba pamiętać, że kult i liturgijne działania jest odpowiedzią na konkretne działanie Boga w życiu konkretnego narodu, w życiu konkretnej ludyny. Naród jest zobowiązany ten kult prowadzić w sposób zibrany. To znaczy powinno zibrać się cały naród wybrany do tego, żeby razem oddać cześć Bogu. Ale ten sposób wydawania cześci Bogu także chce realizować się w życiu każdej ludyny. To znaczy, każda ludyna doświadczy w swoim życiu wtruczania Boga, który spasaje ludynę, który daje konkretne błogodacje ludynie, który odpowiada na prośby ludynie. I w ten moment ludyna w sposób pozytywny odpowiadaje na to słowo, jakim jest sabycie. Sabycie konkretne w życiu konkretnych ludzi, konkretnego narodu, konkretnej ludyny. I to jest na przykład dla nas taką odpowiedzią na konkretne sabycie w naszym życiu jest modlitwa. To, że my szukajemy w Bogu i szukajemy miejsca i możliwości i pewnego sposobu wyrażenia swojej wdzięczności za to, co Bóg wczyni w naszym życiu. To jest kult. I ten kult również jest kultem publicznym w cerkwi. I to jest ważliwe, że my to mogli także zrozumieć i być tymi, którzy ten kult będą podążywać. Temu kultowi będą wierni. Żeby naród wybrany był narodem, który ma swoje także możliwość wyrażania swojej wypowiedzi wdzięczności. I to powoduje także, że naród ten ukrypiaje się w wierze. No bo przez fakt, że win odpowiada na konkretne wtruczanie Boga, też zauważa i świadczy o tym, co Bóg wczynił w życiu konkretnych ludzi. Jest to pewne świadectwo, które pomaga nie tylko tym, którzy przeżywają tę zustrzycz z Bogiem, ale także tym, którzy może tej zustrzycz nie przeżywają, ale zustrzyczają się z ludźmi, którzy dają świadectwo swojego spiłkowania z Bogiem, to świadectwo potem rozprostrzeniają na drugich. Także ta liturgia, ta konstytucja liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, była pierwszą konstytucją, pierwszym dokumentem. I ten dokument próbuje sformułować na nowo pewne pryncypy najważniejsze w realizacji liturgii w życiu cerkwi. Detalnie o tym dokumencie będziemy mówić może na następnej zustryczy, to muszę nasza zustrzycz powoli dobiega już końca, ale trzeba także pamiętać o tym, że ta konstytucja, o której będziemy mówić następnym razie, jest tu, która chyba najbliższy taki radykalny sposób, najbliższy taki widimy sposób pokazała, jakie znaczenie ma Sobór Watykański II dla życia cerkwi. Бо життя церкви є теж моментом, в котрим ми зустрічаємось з конкретними людьми, способом переживання зустрічі з Богом. І то є найбільш така відіма і найбільш глибоко переживана дійсність в житті людини, коли ми зустрічаємось в конкретному місці, то також є знаком віри конкретного народу, бо то, що ми зустрічаємось в храмах, вибудованих, як і певне вотум вдячності, але також місце, яке в спосіб найбільш непевний і повний нам допомагає переживати та зустрічі з Богом. Również to miejsce i ten czas, który my oddajemy Bogu, powinno być skodyfikowany, powinien być czasem zorganizowanym, który w sposób jasny, prosty i konkretny pokazuje, jak bliski jest Bóg, w jaki sposób chce czynić, żeby było najbliższy sposób, dopomagają czynić przede wszystkim nam przeżywać tej prysutności Boga. Także все це елементи будемо потім старатися в наступному тижні в спосіб простий і ясний переказати.
Ну що ж, дякуємо отцю Міхалу Бранкевичу за цю програму. Почуємося рівно за тиждень. Говорили сьогодні про документи Другого Ватиканського собору. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!